Doskonale, moi drodzy, ozwał się pan Morel. Wiedziałem z góry, że w tym z moich nieszczęść zawinił tylko los. To wola boska, a nie wina ludzi. Ukorzmy się wobec Bożej woli. A teraz powiedzcie, ile wam jestem dłużny. Panie Morel, o tym gadać nie będzie. Przeciwnie, pogadajmy. Tu armator uśmiechnął się smutno. No, skoro tak, należy nam się za kwartał, oświadczył Penelon. Kuklesie, wypłać tym dzielnym ludziom po 200 franków. W innych warunkach, moi drodzy, dałbym wam jeszcze drugie tyle gratyfikacji, ale w tej biedzie i te grosze, co mi zostały, nie należą już do mnie. Wybaczcież mi więc i nie zrażajcie się do mnie. Penelon skrzywił się, co miało oznaczać rozczulenie, a podszedłszy do towarzyszów, zamienił z nimi kilka słów i wrócił. Względem tego, panie Morel, ozwał się i znowu, przesunąwszy prymkę, plunął po raz wtóry na środek przedpokoju, tak aby ślina pacnęła symetrycznie do placka już uczynionego. Względem czego? No, tych pieniędzy. I cóż dalej? No, to, panie Morel, koledzy powiadają, że teraz każdemu starczy 50 franków, a na resztę mogą zaczekać. Dziękuję, moi drodzy, dziękuję, zawołał pan Morel, wzruszony do głębi. Zacne macie serce, ale pieniądze weźcie, a gdyby trafiła się wam korzystna służba, jesteście wolni. Ostatnie słowa raziły jakby zacnych marynarzy. Spojrzeli po sobie, wystraszeni, Penelona zatkało i o mało nie połknął prymki, ale na szczęście zdążył stuknąć się w grdykę. Jak to, panie Morel, jak to odprawiasz nas pan? Toś pan z nas nie kontent? Nie w tym rzecz, moje dzieci, przeciwnie. Bardzo z was kontent i nikogo nie odprawiam, ale cóż robić? Nie mam już statków, a więc nie potrzebuję marynarzy. Jak to nie ma pan okrętów? Wykrzyknął Penelon. Jeśli tak, to każesz zbudować pan inne, a my zaczekamy. Wiemy, dzięki Bogu, co to siedzieć z założonymi rękami. Nie mam już pieniędzy na budowę okrętów, mój stary, rzekł armator, uśmiechając się smutno. Nie mogę więc przyjąć twojej propozycji, choć bardzo ona poczciwa. No, skoro pan nie ma pieniędzy, to nie trzeba nam płacić. Zdamy się na los szczęścia i kwita. Dajcie pokój, moi drodzy, rzekł Morel, a wzruszenie dławiło go w gardle. I odejdźcie już. Spotkamy się w lepszych czasach. Emanuelu, dodał, odprowadź ich i dopilnuj, aby mojemu życzeniu stało się zadość. To, panie Morel, zobaczymy się jeszcze, prawda? Zagadnął Penelon. Tak, moi drodzy, nie straciłem całkiem nadziei. I na dany znak Kokles wyszedł, marynarze za nim, a Emanuel za marynarzami. A teraz, zwrócił się armator do żony i córki, zostawcie mnie na chwilę samego, muszę pomówić z panem. I wskazał wzrokiem mandatariusza firmy Thomson i French, który stał nieruchomo w kącie podczas tej sceny i, jak wiemy, wtrącił kilka słów. Kobiety, całkiem o cudzoziemcu zapomniawszy, spojrzały nań teraz i wyszły, lecz Julia, wychodząc, rzuciła mu spojrzenie, w którym taiła się prośba, on zaś odpowiedział uśmiechem serdecznym, niezwykłym na tych lodowatych licach. Dwaj mężczyźni zostali sami.
Słyszałeś, pan, i widziałeś wszystko,
powiedział gospodarz, osuwając się na fotel.
Nic tedy więcej nie mam panu do zakomunikowania.
A tak, wiadomo mi już, łaskawy panie, odparł Anglik, że dosięgło cię nowe nieszczęście, tak samo niezasłużone, jak i poprzednie. Utwierdziłem się więc w decyzji, którą powziąłem wcześniej. Pójdę panu na rękę.
Ach, drogi panie, szepnął Morel.
Należę do głównych pańskich wierzycieli, nieprawdaż? Nastawał Anglik.
No tak, posiadasz pan walory o najkrótszych terminach płatności.
Nie chciałbyś pan odroczenia tych terminów?
Zwłoka ocaliłaby mi honor, a zatem i życie.
Ile czasu pan potrzebujesz? Morel zawahał się.
2 miesiące, rzekł.
Zgoda. Daję panu 3.
Ale... Zatroskał się Morel. Sądzisz pan, że firma Thomson i French...
Bądź pan spokojny, biorę to na siebie. Czy to dziś 5 czerwca?
Tak.
Wystaw mi więc pan te weksle na nowo z datą 5 września i 5 września o 11. Zegar wskazywał akurat 11. Zgłoszę się do pana.
Będę pana oczekiwał, odparł Morel. I albo spłacę ten dług, albo pożegnam się z życiem. Ostatnie słowa wypowiedział tak cicho, że cudzoziemiec ich nie dosłyszał. Wystawiono nowe weksle, a stare zniszczono i biedny armator pozyskał 3 miesiące, by zgromadzić ostatnie swoje zasoby. Wysłuchawszy podziękowań z flegmą właściwą swoim rodakom, Anglik pożegnał armatora, który odprowadził go aż do drzwi, obsypując błogosławieństwami. Na schodach spotkał Julię. Dziewczyna udawała, że schodzi na dół, ale w rzeczywistości oczekiwała go tutaj. Och, proszę pana, rzekła składając ręce. Pewnego dnia, ozwał się cudzoziemiec, dostanie pani list podpisany przez Sindbada żeglarza. Wykonaj pani dokładnie wszystkie zalecenia zawarte w owym liście, choć uznasz je może za dziwaczne. Dobrze, proszę pana, odparła Julia. Czy przyrzeka mi to pani? Przysięgam. Doskonale, do widzenia pani. Bądź nadal dobra i dzielna, a Bóg cię nagrodzi. Wierzę w to niezłomnie, dając ci Emanuela za męża. Julia westchnęła, zarumieniła się jak wiśnia i oparła się o poręcz, by nie upaść. Cudzoziemiec poszedł dalej, skinąwszy Julii na pożegnanie. Na podwórku spotkał Penelona, który obracał w rękach 2 stufrankowe rulony, wahając się, jakby czy je zabrać. — Chodź ze mną, przyjacielu — rzekł Anglik. — Chciałbym z tobą pogadać. —